Rozważamy dzisiaj Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 28, od wersetu 11 do końca rozdziału. Po tym, do czego przyzwyczaił nas Łukasz, to można tutaj poczuć się rozczarowanym, o czym pisze przez kolejne wersety. Po 14 dniach strasznego sztormu, kiedy statek z apostołem Pawłem i innymi 255 osobami niesiony przez wicher, jakby zupełnie nie wiadomo dokąd, gdy zmagali się, walczyli o życie, no teraz po prostu nagle cisza. Po 3 miesiącach humanitarnej akcji na Malcie, gdzie razem z Łukaszem i jeszcze jednym bratem usługiwali ludziom w potrzebie, modlili się o nich, rozmawiali z nimi, ale też po prostu leczyli ich. No teraz przychodzi taki czas, który bym przyrównał do rejsu statkiem po jeziorach mazurskich. Na wodzie się nic nie dzieje i jedyne, co pozostaje dla tych, którzy są na pokładzie, to oglądać krajobraz nas otaczający lub to, co się dzieje na brzegu. Przeczytajmy więc pierwszy fragment z rozdziału 28 od wersetu 11. A po 3 miesiącach ruszyliśmy w drogę na aleksandryjskim statku, który przezimował na wyspie, a nosił godło bliźniąt. A przypłynąwszy do Syrakus, pozostaliśmy tam 3 dni. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża dotarliśmy do Regium, a gdy po upływie jednego dnia powiał wiatr południowy, przybyliśmy następnego dnia do Puteoli, do tego miejsca. A więc rzeczywiście nuda, prawda? Miasto za miastem. Jeżeli ktoś nie podróżuje, to go tutaj nic ciekawego w tym fragmencie nie zastanie, bo rzeczywiście wsiedli na statek w połowie lutego 61 rok, już zostaje otwarty basen Morza Śródziemnego na żeglugę i pierwszy możliwy statek, który akurat zimuje na Malcie, wsiadają setnik razem z żołnierzami, więźniami oraz z Arystarchem i Łukaszem i kierują się do Rzymu. Pierwsza miejscowość, którą tutaj spotykamy, to jest miejscowość port Syrakuzy na Sycylii. Potem kolejna to Regium, to już pierwszy port na Półwyspie Apenińskim, a więc już jesteśmy naprawdę blisko. Tam musieli zabrać sternika, ponieważ cieśnina, przez którą przepływali, no, była bardzo niebezpieczna i nie jeden statek skończył po prostu w tym miejscu, nie dopłynąwszy do celu, ale udało im się dzięki i pomocy Bożej i też temu, kto prowadził ten statek, dotrzeć w końcu do portu Puteoli. I to właściwie był już Rzym. Dlaczego? Ponieważ podróżnicy opisujący ten port mówią, że to był spichlerz Rzymu z charakterystycznymi 30 łukami wbijającymi się w morze. Takie było to molo niezwykłe. Statki podpływały, były tam rozładowywane i już dalej ten cały transport, towar, który na nich płynął, był transportowany drogą lądową do Rzymu. A więc i zboże, i różnego rodzaju produkty, nie wiem, przyprawy, pachnidła, materiały, to wszystko już potem drogą lądową kierowało się do Rzymu. I myślę, że na apostole Pawle zrobiło to potężne wrażenie, ponieważ ten port faktycznie już był zapowiedzią tego, co będzie w Rzymie. Ale zobaczcie, Łukasz w ogóle się nad tym nie rozwodzi. Nie mówi, jakie piękne molo, jakie wielkie budynki, jaka wielka flota rzymska, która stacjonowała niedaleko. To wszystko musiało robić na nich wrażenie, ale w ogóle o tym nie piszą. To wiecie, tak jak pojechać po prostu na Sycylię i nie wspomnieć, czy powiedzmy na ten Półwysep Apeniński, nie wspomnieć, co pięknego zobaczyliśmy. A ich oczy są zwrócone na coś zupełnie innego. Zupełnie gdzie indziej. I kiedy tak sobie myślałem o tym okresie względnego spokoju, to myślę, że tam na tym statku w końcu wszyscy odpoczęli. Bo wiecie, no nie można cały czas żyć w sztormie. Prawda? Są tacy wierzący, którzy cały czas potrzebują, wiecie, takiego paliwa do życia. Musi się cały czas coś dziać. I jakieś zamieszanie, i jakaś zawirucha, i to, i tamto. I po prostu przychodzi spokój i nagle człowiek nie potrafi się odnaleźć. To taki syndrom pobozowy, mówimy, 10 dni w narewce i kiedy nagle dzieci wyjeżdżają, człowiek nie jest w stanie odnaleźć się w tej ciszy i dochodzi do siebie po prostu przez kilka dni. Ale wiecie, ten obraz tej niezwykłej ciszy, to po pierwsze jest też ta ilustracja z psalmu, kiedy czytaliśmy o tym, że Bóg wzburza fale, Bóg je też ucisza i w końcu uradowali się, że dopłynęli do upragnionej przystani. Myślę, że te uczucia towarzyszą tym, którzy płyną tym statkiem. Cisza, spokój, w końcu nic się nie dzieje. Potem ta półroczna podróż kończy się po prostu spokojnym finiszem. I kiedy myślałem o tych słowach, o tym obrazie, który rysuje przed nami Łukasz, to tym, co mnie właśnie dotyka, to jest ten pokój. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście, gdybym miał spojrzeć wstecz w swoje życie, to widziałbym takie istotne momenty, potrafiłbym wskazać na istotne momenty, istotne decyzje, sztormy, zawiruchę, kiedy wszystko się przewracało. Ale kiedy patrzymy w całości na nasze życie, to możemy powiedzieć, ale widzimy w tym wszystkim głęboki sens. Że Bóg prowadził nas do celu i prowadzi nadal. Bracie i siostro, Bóg, mówiliśmy już przez 2 ostatnie kazania, nie traci nawet na chwilę panowania nad naszym życiem. Nawet kiedy jest sztorm. Nie traci panowania i nie wyszedł również wtedy, gdy jest cisza. On jest z nami ustawicznie. I On nas błogosławi. Nawet wtedy, gdy tego nie widzimy lub gdy nie zdajemy sobie sprawy. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale są takie dwa wersety, 3 i 6. Chciałbym je teraz przytoczyć. Bardzo je lubię. Gdzie Bóg wypowiada błogosławieństwo do Izraela. I mówi do nich niezwykłe słowa. Pamiętacie, w środę mówiliśmy o tym, że kiedy Bóg błogosławi, to tak naprawdę czyni to, o czym mówi. A więc kiedy Bóg mówi, będę ci błogosławił przez to, prawda, że będziesz miał syna, to powiedział do Abrahama, to mówiąc wprost powiedział, ja o to się postaram, ja o to będę zabiegał, ja to sprawię, że twoja bezpłodna żona Sara urodzi ci syna. Czyli kiedy Bóg błogosławi, to jednym słowem angażuje się w to, co mówi i sprawia, że tak właśnie jest. I zobaczcie, w Księdze Powtórzonego Prawa w 28 rozdziale, wersety 3 i 6, czytamy, błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony będziesz na polu, czyli poza miejscem swojego zamieszkania, albo na przykład w miejscu swojej pracy. Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście. I kiedy patrzę tak wstecz na swoje życie, to mogę powiedzieć, że właśnie to jest prawdą. Zgodzicie się ze mną? Bóg błogosławi nas w domu i błogosławi nas poza nim. Błogosławi nas, kiedy wyruszamy w drogę i błogosławi nas w czasie jej trwania. A co to znaczy, że błogosławi? Stara się o to, abyśmy dotarli do celu. I tak w tym wymiarze całościowym, czyli od momentu zbawienia aż do tego czasu, aż się z nim spotkamy, jak też przez te codzienne sytuacje, kiedy po prostu Bóg jest z nami i nas prowadzi, wspierając nas w tym, co się dzieje. Inny taki ulubiony mój fragment z Jana 10 rozdziału, wersety 27 do 29. Zobaczcie, że życie człowieka wierzącego, chociaż nie jest łatwe, jest pod pewnym względem wyjątkowe. Pod jakim? Bóg trzyma nas w swoim ręku. I nie jest to niewola, ale jest to protekcja, ochrona i prowadzenie. I właśnie kiedy Pan Jezus mówi o sobie jako o dobrym pasterzu i wspomina Ojca, to mówi o tym, co jest dla nich ważne, dla Ojca i dla Niego. Co jest? Jezus mówi, owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną. To jest obraz człowieka wierzącego, który oddawszy, zawierzywszy swoje życie Jezusowi, podąża za Nim. On go prowadzi, a my podążamy za Jezusem, tak? I Jezus mówi, i ja daję im żywot wieczny, nie giną na wieki. Nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. Nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Jezus 2 razy to powtarza. Mówi, po pierwsze, nikt nie wydrze cię z mojej ręki, a po drugie, nikt nie wydrze cię z ręki Ojca. A co to znaczy? A to znaczy, że tak Ojciec, jak i Syn trzymają nas w tej podróży. Czasami na spotkaniach dla dzieci czy na obozach robimy taką zabawę, Ona właśnie polega na tym, że dzieci łapią się, wiecie, pod ręce, tak rączkami się zaczepiają i muszą siebie tak mocno trzymać, żeby osoby, które są na zewnątrz, jedna osoba, nie były w stanie ich wyrwać. No i oczywiście ten, który ma zadanie wyrwać je, może stosować każdą metodę, może ciągnąć za plecy, może ciągnąć za nogę, może ciągnąć za rękę, jakkolwiek ma wyrwać dziecko z tego kręgu. No i taka jest prawda, że ci, którzy mają słabe rączki, no po prostu co? Odpadają. Jeden, drugi, trzeci i zostają tylko najsilniejsi. Ale w relacji z Bogiem jest inaczej. Bóg ma potężne ramię. I Słowo Boże mówi, że Jego prawica jest wyciągnięta i jest to potężne ramię. I Bóg mówi, nikt nie wyrwie cię z mojej ręki, a Jezus daje i z mojej też. I z mojej też. I to, że Paweł dociera do Puteoli, to jest tylko dowodem na jedną rzecz. Bóg powiedział, Pawle, Rzym zobaczyć musisz i przed cesarzem stanąć musisz. Bóg realizuje swój plan. I to jest jedna z myśli, która tutaj jest podtrzymywana. W tym rozdziale 28, już tak zmierzając do końca, napięcie powoli rośnie. Tutaj powiedzmy mamy taki fajny czas refleksyjny, kiedy myślimy sobie o tym, że rzeczywiście Bóg nas trzyma. Chwała Bogu, Paweł dotarł do celu i z nim pozostali. Ale potem przychodzi czas na taką trudną dla Pawła chwilę, w której jednak znajduje pocieszenie i myślę, że wielu z nas odnajdzie siebie w tych słowach. Przeczytajmy. Tam, czyli w Puteoli, spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich 7 dni i tak doszliśmy do Rzymu. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na spotkanie aż do Forum Appii i do Tres Taberne, czyli do trzech tavern, tak to się dokładnie nazywało. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Po upływie 3 dni zwołał on przywódców Żydów. Gdy się zeszli, powiedział do nich, mężowie, bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi, ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co należałoby karać śmiercią. Lecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. A oni rzekli do niego, nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże więc wam będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. Czy doświadczyłeś kiedyś odrzucenia? Odrzucenia ze strony bliskich osób, do których zwróciłeś się z Ewangelią, która przemieniła ciebie, z taką radością i nadzieją, że oni również usłyszą to, co ty usłyszałeś, zobaczą to, co ty zobaczyłeś i że ona odmieni również ich życie. Apostoł Paweł miał w sercu jedną wielką miłość. To był Jezus Chrystus. Ale była jeszcze jedna. To był naród. Naród izraelski.
Paweł kochał całym sercem swój naród. Był Żydem, Hebrajczykiem z Hebrajczyków, z pokolenia Beniamina. Kochał swój naród. Kiedy 4 lata wcześniej wysłał do Rzymu list ze swoim nauczaniem, ze swoją Ewangelią, tym jak to rozumie, w 10 rozdziale pisze o tej miłości do Izraela i mówi tam co? Ja modlę się o to, aby cały ten naród był zbawiony. I gotów byłbym, aby odebrano moje zbawienie, jeżeli tylko mój naród mógłby być zbawiony. Wielka to miłość? Wielka miłość. Mamy taką miłość do Polaków? No ja raczej takiej miłości do Polaków nie mam. Chociaż jestem Polakiem i kocham moją ojczyznę, to nie mógłbym powiedzieć, że oddałbym swoje zbawienie za naród. Wielka miłość. Niezwykłe poświęcenie. Pragnienie, by Izrael uwierzył w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Przyjął Go jako Mesjasza. I posłuchajcie, co się dzieje. Apostoł Paweł wychodzi na ląd w Puteoli i zapewne za sprawą Łukasza i Arystarcha odnajdują się wierzący w tym mieście. To jest niesamowite. Apostoł Paweł do tej pory jechał i zakładał nowe zbory, ale teraz dzieje się coś nowego. Otóż gdzieś przyjeżdża i tam już są zbory. I tam już jest duchowa rodzina. On tych ludzi nie zna, którzy tam są, a oni go proszą: Pawle, zostań 7 dni z nami, po prostu nauczaj, mów o Królestwie Bożym. Zobaczcie, co niezwykłego Bóg robi. Paweł stracił wszystko, gdy nawrócił się do Jezusa. Został odrzucony. Ale też coś zyskał. Po pierwsze zbawienie, usprawiedliwienie, odkupienie, ale zyskał też co? Nową rodzinę. I to jest naprawdę niezwykłe, słuchajcie, kiedy jedziemy do innego miasta, odnajdujemy zbór. Podoba mi się, kiedy nasi zborownicy mówią: jadę do sanatorium, będę tam szukał zboru. Jadą do sanatorium, szukają zboru, rozmawiają i po 10 minutach już czujesz się jak w domu. Ci ludzie mówią o tej samej Ewangelii, ci ludzie wierzą dokładnie w to samo i okazuje się, że chociaż się nie znacie, macie jeden język i możecie się wspólnie modlić. No jak to się stało? Ktoś zaniósł tam Ewangelię i nie był to wielki apostoł Paweł. Nie wiemy kto, nawet nie jest powiedziane. Ale ktoś to zrobił. Ktoś zaniósł tę Ewangelię i w tym mieście, w którym było wiele różnych narodów, znaleźli się ludzie, którzy w nią uwierzyli. Więcej, opuszczają tę miejscowość i ruszają do Rzymu. To była daleka droga. I nagle się okazuje, 60 kilometrów przed Rzymem wychodzą im na spotkanie jedna grupa braci z Rzymu. Łukasz to odnotowuje w Forum Appii. 60 kilometrów przed Rzymem spotykają się z grupą wierzących, którzy wyszli im na spotkanie. A potem 10 kilometrów dalej, w tych 3 tawernach, kolejna grupa wychodzi na spotkanie. I wiecie, czytamy tam, że to podniosło na duchu apostoła Pawła. Dodało mu otuchy. Ludzie, którym może nawet nie głosił Ewangelii, których może nie znał, wychodzą mu naprzeciw i to słowo, że wychodzą mu naprzeciw, jest odpowiednie do tej sytuacji, kiedy witano króla, kiedy witano generała. Ja on po prostu myśli pewnie sobie, ludzie, nie znam ich, a oni w ten sposób mnie witają. Ale to jest właśnie ta nowa rodzina i na tle tej nowej rodziny, którą on zyskuje, jest kto? Jest jego naród, który on pragnie, któremu głosić Ewangelię, ale który jest zamknięty na tę Ewangelię w przeważającej większości. Zobaczcie, o czym tu jest mowa. Apostoł Paweł przybywa do Rzymu. Już po 3 dniach co robi? My byśmy powiedzieli, musi odpocząć. Tyle czasu podróżował. Może trzeba poznać miasto. A on po 3 dniach zaprasza przywódców żydowskich do swojego mieszkania. Ponieważ ma jedną miłość. Naród, któremu chce głosić Ewangelię. I co się dzieje? Ustalają jeden dzień. I tam jest powiedziane, że od świtu do nocy Paweł po prostu wykładał im wszystko, co wiedział, jak mógł najlepiej i widzi, jak część z nich daje się przekonać, ale przeważająca ilość przestaje go słuchać, uprzedza się do niego. Zaczyna się robić zamieszania na tym spotkaniu. I Paweł widzi, jak po raz kolejny wypełnia się to proroctwo z Księgi Izajasza, również tu w tym momencie. Kiedy człowiek słyszy Ewangelię, rozumie ją i ona dotyka jego serca, ale się na nią zamyka. odwraca głowę, to dzieje się z nim coś niedobrego. Mianowicie zaczyna głuchnąć, ślepnąć. Może dzisiaj Bóg dotyka twojego serca przez Ewangelię, ktoś ci ją głosił, albo może twoja mama, twój tato ci ją opowiadali, albo może twój przyjaciel ci o niej mówił i ty czujesz, że to jest to, co dotyka twojego serca. Widzisz, że to jest logiczne, że to jest mądre, właściwe, dobre, ale co ludzie powiedzą, ale jaka będzie cena za przyjęcie tej Ewangelii? I szukasz powodu, by sobie wytłumaczyć, że nie, że lepiej po prostu w to się nie ładować, lepiej tego nie przyjmować, lepiej, Boże, co się stanie po prostu, co się może wydarzyć. I widzimy właśnie ten proces. Z jednej strony Paweł zyskuje nową rodzinę, tam też są i Żydzi, i poganie w tej grupie, ale z drugiej strony widzi, że jego naród, przywódcy tego narodu po raz kolejny odwracają się. Drodzy, czy jest to błogosławieństwo mieć duchową rodzinę? Czy jest błogosławieństwem mieć brata i siostry w kolejnym mieście i w innym kraju? Pamiętam taki moment w swoim życiu, kiedy bardzo przeżywałem to, co się działo, działy się trudne rzeczy i wtedy zadałem Bogu to pytanie, które w Marka w 10 rozdziale zadali mu uczniowie. Panie, no i co z tego będziemy mieli? Co z tego mieć będziemy? Że poszliśmy za Tobą, że idziemy za Tobą, że przechodzimy przez te wszystkie zmagania, jakbyśmy nie dostali zbawienia, jakbyśmy nie dostali odkupienia, jakbyśmy nie dostali usprawiedliwienia, życia wiecznego, to jeszcze pytamy Boga, co z tego mieć będziemy? I Pan Jezus odpowiada na takie postawione pytanie. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Wtedy to nie była dla mnie zbyt wielka pociecha, bo właśnie modliłem się i to słowo do mnie przyszło. Myślę sobie, ale mi pociecha. Jestem tu, w tym mieście, z tym problemem, a Bóg mi mówi o siostrach, braciach w innych miastach, w innych krajach. Ale wiecie, to jest niezwykłe błogosławieństwo, że kiedy jedziesz do innego miasta, do innej wioski, do innego kraju, masz tam braci i siostry. Jak Bóg pozwoli, na przełomie kwietnia i maja pojedziemy do Bośni. Posłuchajcie, do kogo my tam jedziemy? Do zboru. A ile razy się z nimi widzieliśmy? 2 razy. Raz Żelko był u nas i wtedy pokochałem go całym sercem. Pomyślałem sobie, co za człowiek, jaki oddany Bogu. A już w ogóle straciłem jakąś obiektywność, gdy byłem tam na miejscu. Widząc jego oddanie dla Ewangelii, poświęcenie, zaangażowanie. To są nasi bracia i siostry. Potrzebują pomocy, więc modliliśmy się o to. Jedziemy, jak Bóg pozwoli, pojedziemy. Ale wiecie, co jest niezwykłe? Właśnie tam ci ludzie, którzy tam są, którzy dopiero poznają Ewangelię, mówią, a czemu oni przyjechali? A Żelko mówi, bo to nasi bracia i siostry. Jak to? Oni też kochają Jezusa. Oni przyjechali nam pomóc. Wam pomóc. I to ludziom się nie mieści w głowie. A więc duchowa rodzina, czy czujesz się ubłogosławiony? Może odwrócili się od ciebie tato i mama i powiedzieli albo my, albo ta religia. I stanąłeś przed potężnym dylematem. Rozmawiam z katechumenami za każdym razem i wiem, jaką cenę płacą. Wielu z nich mówi, mama się ode mnie odwróciła, nie chce ze mną rozmawiać. Rodzice postawili sprawę na ostrzu noża. Rodzina. I człowiek, wiedząc, co to za sytuacja, decyduje się robić krok wiary w tej nadziei i tym zaufaniu, że Bóg przywróci mu tą rodzinę, że jeszcze będzie mógł naprawić te relacje, chociaż sam ich nie zniszczył, tak? A może masz w rodzinie osobę po prostu niewierzącą. Tyle lat się o nią modlisz i nie widzisz efektów. Albo jesteś jedyną osobą nawróconą w rodzinie i twoje rodzeństwo się od ciebie również odwróciło, bo ty zepsułeś wizerunek tej rodziny. Dobrze jest mieć rodzinę duchową? Ale w tym całym obrazie jest poruszające to. Jestem przekonany, że pomimo tego odrzucenia, którego doświadczył tam apostoł Paweł, bo ci ludzie wyszli z jego domu, nie otworzywszy się na to przesłanie, tylko niektórzy z nich się otworzyli. Jestem przekonany, że Paweł dalej się o nich modlił. Dalej ich błogosławił, dalej się modlił. Panie, zbaw mój naród. Zbaw Izraela. Poślij Ewangelię. Jeżeli nie ja, to może ktoś inny. Panie, otwórz ich oczy. I czasami, kiedy my jesteśmy odrzuceni przez najbliższych, nie wolno nam przestać się o nich modlić. Może odszedłeś ze wspólnoty, z którą byłeś bardzo zżyty i ludzie dzisiaj patrzą na ciebie wilkiem, ale ty miej dla nich miłość. Módl się o nich, błogosław ich. Jak jest tylko możliwość, dziel się z nimi swoją nadzieją. Może odrzucą cię po raz kolejny, może zdystansują się po raz kolejny, ale będzie taki dzień, kiedy te drzwi będą otwarte. Może przez doświadczenie, nie wiem, może po prostu przez jakiś kryzys, może przez jakąkolwiek inną sytuację. Jednak chwała Bogu, że kiedy doświadczamy tego typu odrzucenia, zyskujemy nową rodzinę. Braci i siostry w Chrystusie. No i wydawałoby się, że to jest taki kulminacyjny punkt w tym rozdziale, ale to nie jest koniec. Właściwie akcja dopiero teraz zaczyna iść w górę, chociaż wygląda na to, że się kończy nijak. Jakby Łukasz na szybko chciał tą Ewangelię zakończyć, albo może planował napisanie trzeciej księgi Dziejów Apostolskich. Właściwie drugą. Tak? Bo była Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie, no i może kolejną. No bo jak to się kończy, zobaczcie. I pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu, przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało bez przeszkód. I trzeba dodać również, że Paweł mieszkał z żołnierzem, który go pilnował. O, tak to wyglądało. I można by powiedzieć, Łukasz, a gdzie jest proces Pawła? Jak to się wszystko skończyło? No nie możesz nam tego zrobić. Przyzwyczaiłeś nas do Pawła. Jedna podróż misyjna, druga, trzecia. Podróż do Rzymu. Gdzie jest zakończenie? Tak się nie robi. Pałac Polskiego, tak się nie pisze po prostu wypracowań. Ale prawda jest taka, że to jest celowe zakończenie. Czemu? Bo to nie jest dzieło apostoła Pawła. To nie było dzieło apostoła Piotra. A czyje to było dzieło? Dzieje apostolskie 1:8. Od tego wyszliśmy w Księdze Dziejów Apostolskich. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie moimi świadkami. Nie mówi tego Piotr, ani Paweł, ani nikt inny z 12. Tylko mówi Jezus w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jednym słowem Łukasz mówi tak, przez kolejne 30 lat od wypowiedzenia tych słów Jezus realizował ten plan. Piotr jest tego dowodem, Kościół w Jerozolimie jest tego dowodem, Kościół w Antiochii Syryjskiej jest tego dowodem, życie apostoła Pawła jest tego dowodem, kolejnych zborów, które powstały, jest tego dowodem. To jest plan Jezusa. Paweł był bardzo ważnym elementem tego planu. Tym, który współpracował w tym dziele. Ale to jest dzieło Jezusa. Tym samym Łukasz mówi taką rzecz. Skoro Paweł przebywał w areszcie domowym, mając u swojego boku cały czas strażnika, żołnierza, a jest napisane, głosił Królestwo Boże i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód, to co ciebie powstrzymuje? Uczniu Jezusa, chrześcijaninie, jeżeli nawet nie masz tego łańcucha na sobie, ani tego strażnika obok, co ciebie, co mnie powstrzymuje, by włączyć się w to dzieło, w ten plan Jezusa i po prostu być jego kontynuatorem? Przecież kiedy Pawła zamknęli w tym mieszkaniu, on oczywiście mógł przyjmować gościa, ale słuchajcie, tam był cały czas strażnik. Rozmawiasz z kimś, on siedzi przy was. O czym tam rozmawiacie, panowie, prawda? Masz gorszy dzień, on patrzy. Co, Pawle, jednak. Gorszy dzień. I można znaleźć wiele powodów, by powiedzieć, ja już z tego wysiadam. A co Łukasz pisze? Że nawet ta sytuacja to była sytuacja bez przeszkód. do zwiastowania Ewangelii. Kończąc w ten sposób Księgę Dziejów Apostolskich, on zadaje nam pytanie: a jakie przeszkody usprawiedliwiają Twoje wyłączenie się z tego planu? Co sprawia, że nie podejmujesz tego wyzwania, które Jezus postawił przed Kościołem zaraz po swoim zmartwychwstaniu? Lub inaczej, w jaki sposób realizujesz ten plan dzisiaj? Bracia i siostry, Księga Dziejów Apostolskich, no, niesamowita księga, która pokazuje, zaczęło się od 12 osób. Na przestrzeni 30 lat cała Palestyna, Syria, Azja Mniejsza, kawałek Europy, Rzym. 30 lat. Dlatego, że nie jeden Paweł, nie jeden Piotr, nie tylko tych 12, ale zwykli wierzący, tacy jak ty i ja, podłączyli się do tego planu. Idąc za Jezusem, dzielili się tym przesłaniem ze swoimi bliskimi, doświadczając odrzucenia, ale zyskując nową rodzinę. Tam, dokąd ich Pan prowadził, szli z tym prostym przesłaniem. Jakie było miłe dla Pawła wejść do Rzymu i wiedzieć, że tam jest Kościół. I dlatego, kiedy pisał 4 lata wcześniej do Rzymu, napisał takie słowa: dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. A nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Ale się nie poddał. Stawił im czoło. I z pomocą Bożą dotarł do Rzymu. Tytuł dzisiejszego kazania: śmiało i bez przeszkód. Mimo że u ręki Pawła był łańcuch i był strażnik, a dom tak naprawdę był areszt. Jak inną perspektywę mają ludzie wierzący, skoro mogą powiedzieć, że to nie jest przeszkodą, aby dzielić się Ewangelią? Jak znam apostoła Pawła, ten strażnik był więźniem. No jestem przekonany, że Paweł po prostu mówił mu Ewangelię. Rozmawiał z nim. I on musiał słuchać, bo trzeba było potem zdać relację. I Paweł zapraszał do tego mieszkania, w którym mieszkał, i ludzie przychodzili. Jedni odchodzili przemienieni, inni niezmienieni. Ale on robił swoje. Dzielił się przesłaniem Ewangelii, modlił się o tych ludzi i zapraszał. I zapraszał. Nie wiem, jaki jest jego koniec. Przynajmniej Biblia o tym nie mówi jednoznacznie. Tradycja kościelna mówi, co się wydarzyło. Dlaczego Łukasz tak kończy? Ano właśnie po to, żeby sobie zadał pytanie: jakie jest twoje miejsce w tym planie? Amen.